i w studio. Bardzo szybka zmiana warty. Do studia wchodzą pani Agnieszka Jęczak i pan Paweł Błazewicz, Instytut Pamięci Narodowej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Tu są mikrofony. To jest studio, nie pamiętam. Była pani kiedyś w Poranku Wnet goście?
Nie, jestem pierwszy raz.
I będziemy rozmawiać o rzeźbach, które z Izraela trafiły do Polski. To są rzeźby Samuela Wielenberga, żołnierza Wojska Polskiego, uczestnika buntu w niemieckim obozie zagłady w Treblince, także powstańca warszawskiego. 15 rzeźb. Co to za rzeźby, w jaki sposób trafiły i dlaczego to jest ważne?
Jest to niezwykle ważne, ponieważ jest to dziedzictwo Holokaustu. Są to rzeźby przedstawiające postacie, ofiary z obozu w Treblince, które Samuel Wielenberg, więzień obozu w Treblince, uwiecznił. Są to sceny z życia codziennego w obozie. Są to obrazy cierpienia. Są niezwykle przemawiające do wyobraźni ludzkiej. A jak się znalazły w instytucie? No ze względu na misję Instytutu Pamięci Narodowej upamiętniania historii z okresu 1917-1990, okresu II wojny światowej, Holokaustu. Jest to ważny element naszej działalności. Na ten pomysł wpadła pracownica komórki zagranicznej, pani Blanka Kamińska-Pieńkos, śledząc media społecznościowe. Pytała o możliwość popularyzacji filmu o życiu pana Samuela Wielenberga. Ten film został spopularyzowany i w ten sposób narodziła się idea, by zarówno rzeźby, jak i film o działalności, o twórczości, o doświadczeniach pana Samuela Wielenberga pokazać w Polsce. No i tutaj muszę wspomnieć o wsparciu i o działaniach pana prezesa Jarosława Szerka, prezesa IPN-u, pani dyrektor biura prezesa, dyrektor Doroty Koczwańskiej Kality, ale przede wszystkim też chciałabym powiedzieć o zaufaniu, jakim obdarzyła nas wdowa po panu Samuelu Wielenbergu, czyli pani Ada Wielenberg, która te skarby nam przekazała. Przedsięwzięcie naprawdę jest, jest bardzo kompleksowe, bo transport 15 rzeźb z Izraela wymaga pracy sztabu ludzi, więc sztab ludzi w instytucie w tą inicjatywę się zaangażował. Nie sposób ich wszystkich wymienić. Wystawa dostępna od 29 stycznia przez 2 miesiące w Warszawie. Następnie instytut opiekuje się nią przez cały rok. W centrach edukacyjnych będzie pokazywana IPN-u w różnych miastach: Kraków, Gdańsk, Kielce, Lublin, Częstochowa. Częstochowa, czyli miejsce urodzin Samuela Wielenberga. No i postać Samuela Wielenberga niezwykle dla nas ważna, bo jest to taka osoba łącząca społeczności polskie, społeczność polską, społeczność żydowską, osoba łącząca, nie dzieląca, osoba walcząca o prawdę, osoba zawsze broniąca Polski, jej dobrego imienia. I zarówno Samuel Wielenberg, jak pani Ada Wielenberg odgrywają rolę takich naszych ambasadorów również za granicą. Jedną jeszcze rzecz ważną powiem. Misją pana Samuela Wielenberga było powiedzieć prawdę o tym, co się w obozach działo. I tą prawdę opowiadał wraz z żoną, dopóki żył. Przyjeżdżał ze studentami z Izraela do Warszawy, prowadził warsztaty edukacyjne. I misją naszego Instytutu, Instytutu Pamięci Narodowej, jest przedłużyć ten jego swoisty testament, to jego dziedzictwo. My też chcemy prowadzić wokół tej inicjatywy warsztaty edukacyjne. Pierwsze, które będą zorganizowane, weźmie w nich udział również pani Ada Wielenberg. I warsztaty edukacyjne dla młodzieży, warsztaty edukacyjne dla edukatorów i dla nauczycieli. Już pierwsze 29 stycznia, następne 1
pani
lutego.
Pani Ada Wilenberg będzie tutaj 29 stycznia?
Pani Ada Wilenberg będzie tutaj od 27 stycznia do 29 stycznia i będzie przeprowadzona z nią notacja. Będzie opowiadała również o swoich doświadczeniach. Będzie brała aktywny udział w warsztatach edukacyjnych.
No, warto może dodać właśnie, że pan Samuel i Krystyna Wilenberg, jego żona, że dokonali takiej rewolucji, jeśli chodzi o właśnie edukację o Holokauście dla młodzieży izraelskiej. Często zdarza się, że różne instytucje przywożą tu młodzież z Izraela i separują od Polaków, prawda? Jak wczoraj się wyraził syn pani Majewskiej, gdzie ukrywała się pani Krystyna właśnie Wilenberg, że ma się wrażenie czasem, że niektóre wycieczki przyjeżdżają tutaj jak do takiego pole cmentarne, tak? A tutaj żyją żywi ludzie, Polacy, których też przodkowie przeżyli tą tragedię i Holokaustu, i w ogóle prześladowań i morderstw niemieckich. I właśnie państwo Wilenberg dokonali takiej rewolucji, bo młodzież, którą oni tutaj przywozili, uczniów czy studentów, zawsze łączyli, doprowadzali do spotkań z Polakami, żeby pokazać całokształt tej okupacji. Nie tylko mordowanych Żydów, ale...
Ja bym właśnie lekką korektę, tu żyją potomkowie tych, którzy nie przeżyli koszmaru II wojny światowej. To jest znacznie ważniejsze niż tych, którzy przeżyli. To jest ważne i tamto, ale nie przeżyli. Tak, ta zbrodnia... Dobrze, ale to wszystko wiemy, nie trzeba tego tłumaczyć. Pan przyniósł książkę Bunt w Treblince.
Polecam wszystkim, bo my możemy sobie tutaj różne rzeczy opowiadać. Polecam źródła, prawda? Więc jest już wydana kilka lat temu książka Samuela Wilenberga Bunt w Treblince, wydana zresztą przez Żydowski Instytut Historyczny. I tutaj możemy przeczytać, prawda, o Polakach, którzy wydawali Żydów, o Polakach, którzy mimo niebezpieczeństwa śmierci ratowali Żydów, i o nich opowiada właśnie sam bohater Samuel Wilenberg. Podobna książka została napisana przez jego żonę Adę Krystynę Wilenberg. Ta książka nosi tytuł Skok do życia. Zresztą ciekawe, że właśnie pani Ada Lubelczyk, a później Wilenberg, właśnie jej fałszywe imię Krystyna, no ona tak się związana była z polską rodziną, gdzie się ukrywała w czasie wojny, że do dzisiaj woli, żeby mówiono do niej właśnie po imieniu Krystyna, a nie Ada.
Czy ślady po tym epizodzie powstańczym, z Powstania Warszawskiego, zostały w jakiejś książce, w jakimś artykule, w jakimś wywiadzie?
Są wywiady, można znaleźć w internecie wywiady w Gazecie Prawnej właśnie z panem Samuelem i z panią Krystyną. I w obu książkach właśnie i Bunt Treblince i Skok do życia jest to opisane. Zachował się dom, szczęśliwie zachował się dom na Obozowej 81, gdzie było mieszkanie, gdzie się ukrywała pani Krystyna Wilenberg w domu państwa Majewskich.
Powiedzmy, gdzie można by zobaczyć, podajmy adres, godziny, gdzie można zobaczyć te rzeźby?
Przystanek Historia przy ulicy Marszałkowskiej. Od 29 stycznia do końca marca te rzeźby są dostępne. A jeżeli chodzi jeszcze o Bunt w Treblince, opisy tych wszystkich rzeźb zawierają cytaty z Buntu w Treblince w języku polskim i angielskim. A wystawa jest dostępna w trzech wersjach językowych. Może warto o tym powiedzieć: angielski, polski, hebrajski.
Może jeszcze jedno miejsce, jeśli mówimy o mapie Warszawy. To jest
Marszałkowska 60,
gdzie ukrywał się w czasie wojny ojciec Samuela Wilenberga, artysta. W czasie wojny ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem i malował święte obrazy. I pod takim, w czasie bombardowania, w takim impulsie emocjonalnym namalował na murze tego domu wizerunek Chrystusa. tego wizerunku nie można obejrzeć, ale reprodukcja znajduje się na bramie przy wejściu do klatki schodowej Marszałkowska 60 i można to zobaczyć.
I namalował
rysy twarzy swojego syna, prawda? Natomiast kopia tego obrazu znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jaka rzeźba na pani zrobiła największe wrażenie?
Oj, bardzo trudny wybór. Na naszym zaproszeniu na wystawę jest rzeźba Ruth Dortmann, którą Samuel Wielenberg, obcinając jej włosy w obozie i mając z nią taką ostatnią, bardzo głęboką, symboliczną relację wymiany zdań przed śmiercią, bo ona chwilę później została unicestwiona w komorze gazowej. Wydaje mi się, że ta rzeźba robi największe wrażenie na mnie, ale niewątpliwie ojciec rozsznurowujący buty swojego dziecka w obozie. To jest również rzeźba, która bardzo dotyka głęboko. Myślę, że każdego odbiorcę, a przede wszystkim odbiorcę polskiego uwrażliwionego na tą część historii naszej wspólnej.
Bardzo serdecznie dziękuję pani Agnieszce Jęchrzak i panu Pawłowi Błazewiczowi z Instytutu Pamięci Narodowej za wizytę w Poranku w NET.
Dziękujemy bardzo.
Zachęcam państwa do tego, żeby pójść i zobaczyć wystawę. Na zegarze godzina 9:00. A to jest przegląd prasy. Oczywiście gazety codzienne są z nami, ale przy telefonie z nami jest redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie wiem, może zacznę od tego, o czym mówią trochę niemieckie media, żeby przejść do rzeczy ważniejszej, a mianowicie do wczorajszego spotkania w niemieckim Zgorzelcu pod tytułem Czy można w Niemczech i w Polsce jeszcze swobodnie wyrazić swoją opinię? Ze spraw medialnych Bundestag zabronił palenia flag. Przyczyna była prozaiczna. W ubiegłym roku spalono flagę izraelską. Nie muszę mówić, kto tę flagę spalił. To była ta mniejszość bardzo popierana w Niemczech przez rząd. I to wywołało szalone reperkusje, które doprowadziły do tego, że doszło do zmian w prawie karnym w Niemczech. Mianowicie dotąd, jeżeli ktoś spali flagę, nie tylko izraelską, ale także innego państwa, to rozszerzono na inne flagi, w tym flagę Unii Europejskiej, temu grozi kara grzywny względnie pozbawienia wolności do lat 3. Wywołało to powszechny poklask z wyjątkiem dwóch uwag krytycznych ze strony komunistów, a mianowicie partia Die Linke uważa, że owszem, należy to za to karać, ale nie w prawie karnym, tylko to powinno być w prawie porządkowym i po prostu prawo karne z tym nie ma nic wspólnego, a natomiast AfD ze zdziwieniem zauważyła, że Unia Europejska przecież nie jest państwem, jak też można karać kogoś za palenie flagi państwa, które państwem nie jest. W związku z tym to może wywołać, że następne palenie flag, na przykład flagi LGBT czy innych, będą uważane za potworne zbrodnie, bo to też niemalże państwa. No to jest jedna sprawa. Pani kanclerz Merkel była 5 dni temu w Moskwie. Jeszcze wtedy w Moskwie pan prezydent Putin nie myślał o tym, żeby doprowadzić do reorganizacji państwa, która mu zapewni znowu panowanie przez kilka lat. W związku z tym mówiono tylko o czymś innym, a mianowicie o tym, jaka jest przyjaźń gospodarcza między Niemcami a Rosją. Wsparto się bardzo i krytykowano Stany Zjednoczone, a więc sojusz dwóch stolic jest coraz bardziej ewidentny na tym tle. Teraz przejdziemy do spraw spotkania, które miało miejsce wczoraj w niemieckim Zgorzelcu pod hasłem budować mosty na Nysie. Było to czwarte forum polsko-niemieckie. Z udziałem tym razem ze strony niemieckiej był dr Joachim Klose. Jest pełnomocnikiem rządu ze strony Fundacji Konrada Adenauera dla Saksonii i jest szefem, dyrektorem Forum Oświaty Politycznej w Saksonii. To jest bardzo ważna placówka, ponieważ ona ma swoich przedstawicieli we wszystkich landach i odgrywa dość dużą rolę. Jest to fundacja zbliżona do CDU. Teraz w zasadzie trudno jest powiedzieć, że jest to fundacja CDU czy CSU, czy jest to fundacja prawicowa czy lewicowa. No w każdym razie dr Joachim Klose reprezentuje tę fundację, która swego czasu w latach 80. przypominam sobie bardzo dobrze z okresu mojej pracy w Bonn robiła bardzo ciekawe spotkania także na temat Polski i charakteryzowała się dość dużym stopniem wiedzy na temat sytuacji w Polsce. Bardzo umiarkowana była to fundacja i zresztą wypowiedzi pana Klozego w Zgorzelcu były też bardzo umiarkowane, w gruncie rzeczy czasami nawet bardzo zaskakujące, ale o tym do tego przejdę, jak będę mówił o tym, o czym mówili uczestnicy. Był Cezary Gmyz, który jest korespondentem Telewizji Polskiej w Berlinie i pani doktor Jolanta Hajdasz, która jest szefową Centrum Monitorowania Wolności Prasy SDP i która przyjechała do Zgorzelca z Poznania. A więc doktor Joachim Klose zauważył, że rzeczywiście doszło do pewnego rodzaju, jeśli chodzi o media, ujednolicenia, to bardzo delikatnie sformułował, zarówno gazet, prasy, telewizji i radia w zakresie politycznym, także w zasadzie straciły na swojej wyrazistości te wszystkie media. Trudno jest powiedzieć, który jest tak bardzo prawicowy, który jest lewicowy, a nie używa się zresztą tego słowa prawicowe w Niemczech, bo budzi bardzo, bardzo złe skojarzenia. Mówi się konserwatywny, aczkolwiek to też nie budzi dobrych skojarzeń, powiedział pan doktor Klose. Tak, najlepsze skojarzenia budzi ze sobą liberalna lewica. O tym wiadomo przecież nie od dawna. Tutaj nie było w zasadzie różnic w poglądach między panem Gmyzem i panem Klose. Uzupełniali się wzajemnie, co potwierdziła zresztą pani Hajdasz, również zwracając uwagę na to, że media w Polsce są bardziej zróżnicowane niż w Niemczech. I to budziło oczywiście zdziwienie niemieckiej publiczności, która jest przyzwyczajona do tego, że w Polsce panuje zamordyzm, wolności słowa nie ma i tak dalej. Wszystko w tym kierunku. No, przypomniano też publiczności, co wywołało pewnego rodzaju szok, że 70% niemieckich dziennikarzy pracujących we wszystkich mediach, radio, prasa, telewizja od lewa i prawa, jeśli można tak powiedzieć, wybrałoby Zielonych i SPD. A propos Zielonych, Zieloni są w tej chwili jedyną partią, wielką partią w Niemczech, która zyskuje tysiące nowych członków. Przypominam sobie, jak ta partia stawiała swoje pierwsze kroki, jak ona wyglądała w latach 90., 80. wczesnych w Niemczech, kiedy jeszcze opowiadała się za takimi rzeczami, które na razie nie zostały jeszcze zrealizowane, a mianowicie za zezwoleniem na pedofilię. Ale to jest innego rodzaju historia. Nie chcę obciążać tej partii. W każdym razie, jak sobie przypomnimy początki Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, hasła, które były nagłoszone w 1917 roku, były niezwykle podobne, a później to się zmieniło, więc wszystko ulega pewnego rodzaju zmianom. To forum, które miało miejsce w Zgorzelcu, było poprzedzone również oczywiście akcją informacyjną. Rozsyłano zaproszenia do różnych klubów Rotary, ponieważ współorganizatorem tego forum jest Rotary Klub w Zgorzelcu, do polskich klubów i zaczęły przychodzić różnego rodzaju informacje. Pytano się mnie, w większości pisane po polsku, o co tym ludziom chodzi. Wydaje mi się, że dobrze byłoby, jakbym jedną z takich informacji przytoczył z pewnymi wyjątkami. Nazywam się XY. Od tylu lat i tylu jestem członkiem klubu Rotary w mieście takim i takim, które współpracuje z klubem Rotary w Dreźnie. Zainteresowaniem i uznaniem przyjąłem informację o waszej inicjatywie przeprowadzenia polsko-niemieckiej debaty na temat budowy mostów łączących nasze narody. Wielkie natomiast zdziwienie wywołał dobór polskich gości. Ich dorobek zawodowy, poglądy i postawa uzasadniają zaproszenie ich do dyskusji na temat budowy murów lub ewentualnie burzenia istniejących mostów. Pan Skowroński i pan Gmyz bez zażenowania prezentują poglądy antyeuropejskie. Gwoli uzupełnienia. Pan Skowroński był zaproszonym gościem na to spotkanie z powodów różnych nie mógł na nie przybyć. W każdym razie reprezentują poglądy antyeuropejskie, nacjonalistyczne, antydemokratyczne, swoją działalnością wspierając partię PiS. W tym tonie było wiele takich różnych maili, które przyszły i pytano się mnie, o co w tych mailach chodzi, kiedy je przetłumaczyłem, aby można było je zrozumieć. W klubie wyrazili głębokie zdziwienie, że jak można pisać coś takiego w Niemczech, to oczywiście krytykuje się na przykład temat takiego spotkania, ale tak indywidualnie i personalnie jego uczestników to jest niespotykane. Ta akcja mailowa wywołała bardzo dobry skutek, a mianowicie unaoczniła wielu Niemcom, decydentom, członkom klubu Rotary w Zgorzelcu, że akcje prowadzone przez opozycję w Polsce mają charakter niezbyt dający się pogodzić z normami cywilizacyjnymi przyjętymi w Niemczech. Także to był bardzo dobry i pożądany skutek tego spotkania, które miało miejsce wczoraj w eleganckim hotelu nad Nysą w niemieckim Zgorzelcu, w hotelu, tak, hotel, na które przyszło około 100 osób. To w zasadzie jest wszystko, co miałem Państwu dzisiaj do przekazania z zamglonego Zgorzelca.
Który serdecznie pozdrawiamy, tak jak i pozdrawiamy pana redaktora Jana Bogatkę. Wszystkiego dobrego, panie redaktorze.
Dziękuję wzajemnie.
Na zegarze 9:12 bije serce Agaty Antoniewicz w Wilnie. Dzień dobry, Agato.
Dzień dobry, serduszko puka, kawka wypita, śniadanko zjedzone. No i jesteśmy gotowi do tego, żeby mówić o rzeczach ważnych, o rzeczach istotnych i o tym, co się dzieje tutaj w Wilnie. A co tam w Warszawie? Czy również serduszko puka?
Tak. Kawa wypita, śniadanie niezjedzone, czas na śniadanie w Warszawie i na słuchanie studia Wilno, to już za chwilę, potem festiwal piosenki francuskiej, Gabriel Garstka pojawi się w studio, a wieczorem studio Los Angeles. Zachęcam Państwa do słuchania Radia Wnet od rana do wieczora. Oczywiście Darek Konkol, jeszcze 3 godziny służby tutaj jako realizator. Bardzo serdecznie dziękuję za realizację. Jaśmina Nowak była wydawcą dzisiejszego poranka. To jeszcze, Agato, pozwól, że jednej piosenki posłuchamy z dedykacją dla wszystkich słuchaczy Radia Dwóch Stolic i Radia Dwóch Prędkości. Może być to ELO? Electric Light Orchestra? Może być, Agato? Może być?
No, myślę, tak. Bardzo chętnie posłuchamy taki pioseneczki, muzyczki, która nas wprowadzi w dobrą atmosferę i w piękny rytm nadawania informacji.
Z Wilna, z serca Wilna, z hospicjum w Wilnie.